Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy naszych słuchaczy. Zapraszamy na audycję cykliczną Szukając Słowa Bożego. Będziemy dzisiaj przeżywać i zastanawiać się nad Słowem Bożym, które do nas będzie skierowane w najbliższą niedzielę, w niedzielę adwentową 4 grudnia. W naszym studio gościmy księdza doktora Łukasza Darowskiego, salwatorianina, biblistę, też członka dzieła biblijnego w Polsce, tak, imieniem świętego Jana Pawła II. Tak, przynajmniej ksiądz jest do tego grona zaliczany, tych księży biblistów, którzy przyjeżdżają do nas i komentują Słowo Boże. Na samym początku zachęta do modlitwy, do Ducha Świętego, jak to zawsze czynimy, śpiewając pieśń i też prosząc o to światło dla nas. Witamy serdecznie, księdza doktora.
Witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich. Przyjdź, światłości i sumień, o najmilszy z gości, słodka serca. Słodkie orzeźwienie w pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości wnętrza, oddaj swej potędze bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni i nędzę. Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachęt. Serca rane, nagnij co jest chare, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
I otwieramy księgę proroka Izajasza. Pierwsze czytanie. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Wypuści się odrość z jego korzenia i spocznie na niej duch Pana, duch mądrości, rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana, nie będzie sądził z pozorów, nie wyrokował według pogłosek, raczej rozsądzi biednych, sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg u śmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem, razem leżeć będą, ciele i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę, niemowlę igrać będzie na noże kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia się to stanie. Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą z modlitwą i sławne będzie miejsce jego spoczynku.
Proroctwo z 11 rozdziału Księgi Izajasza jest osadzone w kontekście wojny syro-efraimskiej z 734 roku przed Chrystusem. Jest to okres królów w historii Izraela. Izraela, który jest już podzielony na dwie części. W Królestwie Północnym panuje król Pekach, a w Południowym król Achaz. Wojna jest więc wojną bratobójczą, chociaż zaangażowane są w nią także inne narody – Aram, Damaszek oraz największe wówczas imperium – Asyria. Prorok Izajasz wielokrotnie napominał króla Achaza, aby w tych trudnych czasach zaufał Panu i w ten sposób uniknął zagłady. Jego napomnienia były jednak bezskuteczne. Król wybrał własną drogę i nie chciał słuchać proroka. W tej dramatycznej sytuacji pojawia się jednak nadzieja. Izajasz kilkakrotnie wypowiada proroctwo dotyczące nadejścia tajemniczego Mesjasza, Emmanuela. W 7 rozdziale, 14 wersecie, prorok zapowiada: oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Następnie w 8 rozdziale, 10 wersetu, Izajasz wypowiada proroctwo przeciw najeźdźcom. Opracujcie plan, a będzie udaremniony. Wydajcie rozkaz, a nie nabierze mocy, albowiem z nami Bóg. Po hebrajsku Immanuel. W 9 rozdziale, wersety 1-6, znajduje się przepiękny opis Zbawiciela, Księcia Pokoju. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Fragment z 11 rozdziału Księgi Izajasza, który rozwiązuje wspomnianych proroctw mesjańskich. Zapowiadany król będzie pochodził z pnia Jessego, czyli z rodu króla Dawida. Będzie namaszczony duchem Pana, pełen mądrości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy i bojaźni Pana. Będzie on również sprawiedliwym sędzią, a jego panowanie rozpocznie okres utęsknionego pokoju. Nie będzie to jednak zwykły pokój między ludźmi, ale obejmie całą naturę. Podstawą tego pokoju będzie poznanie Pana, a jego panowanie na swej świętej górze stanie się znakiem dla narodów i przyciągnie do siebie wszystkie ludy. Proroctwo Izajasza odpowiada na głęboką tęsknotę narodu za pokojem, a jednocześnie przypomina, że źródłem najgłębszego pokoju jest poznanie Boga. Pierwsze czytanie wprowadza nas zatem w czas Adwentu, w czas oczekiwania na Emmanuela, który napełni nasze serca znajomością Pana i obdarzy nas prawdziwym pokojem.
Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie mówić sobie: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, już siekiera, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku, oczyści swój omłot, pszenicę zbierze do spichrzu, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Chcąc głębiej zrozumieć usłyszane Słowo Boże, rozpoczniemy nasze rozważania od ogólnego wprowadzenia i od ustalenia kontekstu. Następnie skupimy uwagę na wyjaśnieniu pojedynczych wersetów, czyli na egzegezie. Na koniec spojrzymy jeszcze raz na całość, aby odkryć główne przesłanie ewangelisty. W rozważaniu Pisma Świętego zawsze pamiętamy o tym, aby nie narzucać naszego myślenia na święty tekst, ale kształtować nasze myślenie w świetle Słowa Bożego. Niemałą trudnością w rozumieniu świętego tekstu jest odległy czas i miejsce opisywanych w nim wydarzeń. Również starożytna kultura była odmienna od naszej. Dlatego, aby dobrze zrozumieć dzisiejszą Ewangelię, trzeba nam najpierw ustalić, do kogo pisał święty Mateusz. Otóż adresatami jego Ewangelii była wspólnota chrześcijan wywodzących się z Żydów. Znali oni bardzo dobrze Stary Testament i uwierzyli, że długo oczekiwanym Mesjaszem, który ma wyzwolić Izraela, jest właśnie Jezus. Stąd święty Mateusz często nawiązuje do Starego Testamentu i żydowskiej tradycji religijnej, aby umocnić wiarę swoich czytelników. Czyni to poprzez ukazanie, w jaki sposób starotestamentalne proroctwa wypełniają się w Jezusie. W części egzegetycznej naszego rozważania dokładnie prześledzimy te starotestamentalne odniesienia. Również struktura całej Ewangelii według świętego Mateusza jest mocno osadzona w kontekście żydowskim. Obejmuje ona 5 charakterystycznych części, które zawierają bezpośrednie nauczanie Jezusa. Są to tak zwane mowy Jezusa w rozdziałach 5-7, 10, 13, 18 oraz 23-25. Na podstawie tych 5 mów wielu egzegetów zauważa aluzję do Tory, pierwszych 5 ksiąg Starego Testamentu. Jezus jest więc głosicielem nowej Tory, nowego prawa, które ma wypełnić i zastąpić stare prawo. Widzimy tu podkreślenie z jednej strony jedności całego Pisma Świętego, a więc Starego i Nowego Testamentu, ale również zupełnej nowości Ewangelii, która nie tylko wypełnia, ale także przewyższa Stary Testament. perspektywie tej pięcioczęściowej struktury, fragment usłyszanej przez nas Ewangelii pochodzi z rozdziału trzeciego, a więc jeszcze przed pierwszą mową Jezusa, czyli kazaniem na górze w rozdziale piątym. Pierwsze dwa rozdziały poprzedzające nasz tekst opisują okoliczności narodzenia Jezusa i jego pierwsze lata życia, aż do okresu powrotu świętej rodziny z Egiptu do Nazaretu. Natomiast po rozważanym przez nas fragmencie tekstu następuje opis chrztu i kuszenia Jezusa, które są bezpośrednim przygotowaniem do jego publicznej działalności. Widzimy zatem wyraźnie, że wystąpienie Jana Chrzciciela znajduje się w przełomowym momencie Ewangelii. Pan Jezus nie jest już dzieckiem, ale jeszcze nie rozpoczął swojej misji. Stąd Jan Chrzciciel jest tym, który przygotowuje drogę Panu u progu jego misji zbawienia świata. Przejdźmy teraz do części egzegetycznej naszego rozważania. Już w pierwszym wersecie występuje wyrażenie, które wskazuje na niezwykle ważny moment w Ewangelii. Święty Mateusz rozpoczyna od słów: w owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel. W języku greckim czytamy endetais hemerais ekeinais, co dosłownie oznacza w tych dniach. Można zapytać, w jakich dniach? Czy chodzi o dni dzieciństwa Jezusa w Nazarecie, opisane w poprzednim rozdziale, czy też o dni działalności Jana Chrzciciela, gdy Jezus miał lat 30? W rozwiązywaniu trudności biblijnych warto sięgać do tekstów ojców Kościoła, którzy o wiele lepiej niż my znali kontekst kulturowy i językowy pierwszych wieków chrześcijaństwa. Święty Chryzostom wyjaśnia, że wyrażenie w tych dniach jest zabiegiem retorycznym. Opisując wydarzenie, które wydaje się następować zaraz po dzieciństwie Jezusa, odwołuje się do czasu oddalonego o wiele lat w przyszłość. Taki zabieg retoryczny ewangelisty podkreśla więc przełomowy moment, w którym pojawia się Jan Chrzciciel. Zastanówmy się teraz, kim jest ta wyjątkowa postać wołająca na pustyni judzkiej. Mateusz nie opisał narodzenia i wczesnego okresu życia Jana Chrzciciela tak, jak to zrobił święty Łukasz. Trudno jest również w sposób pewny określić Jana jako członka grupy Eseńczyków, którzy przebywali w pobliżu miejsca działalności Chrzciciela. W Ewangelii świętego Mateusza Jan jest przede wszystkim prorokiem, a nawet więcej niż prorokiem, jak powiedział sam Jezus w rozdziale 11, werset 9. W wersecie 14 tego samego rozdziału Jezus mówi: a jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Obraz Jana Chrzciciela jako największego z proroków jest konsekwentnie odzwierciedlony w naszym fragmencie Ewangelii. Jako prorok Jan powołany jest do głoszenia Słowa Bożego. Jest głosem wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Ponadto Jan działa na pustyni judzkiej, gdzie działał również prorok Eliasz. Krótki opis ascetycznego stroju i zachowania Jana Chrzciciela w wersecie 4 nawiązuje wyraźnie do opisu proroka Eliasza przez posłańców króla z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 1, werset 8. Wtedy powracający posłańcy mówią do króla: był to człowiek w płaszczu z sierści i pasem skórzanym przepasanym dookoła bioder. Wtedy król zawołał: to Eliasz z Tiszbe. Dlaczego Mateusz w swojej Ewangelii tak wyraźnie przedstawia Jana Chrzciciela jako przychodzącego Eliasza? Otóż dlatego, aby pokazać, że Jan Chrzciciel łączy Stary i Nowy Testament. Ostatnim ze starotestamentalnych proroków jest Malachiasz, którego ostatnie spisane słowa zapowiadają posłanie Eliasza przez Boga. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia Wielkiego i Strasznego, i skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi izraelskiej przekleństwem. Ewangelista Mateusz bardzo wyraźnie stwierdza, że wypełnieniem tego właśnie proroctwa Malachiasza jest pojawienie się Jana Chrzciciela. W związku z przytoczonym proroctwem Malachiasza odkrywa się przed czytelnikiem również misja Jana Chrzciciela. Jaka jest owa misja? Najkrócej można powiedzieć, że Jan pojawi się przede wszystkim po to, aby głosić nawrócenie. Według Malachiasza Eliasz będzie posłany przed nadejściem Dnia Pańskiego, który jest dniem sądu, dniem wielkim i strasznym ze względu na grzechy Izraela. Dlatego zadaniem nadchodzącego Eliasza ma być nakłonienie serc ojców ku synom, a serc synów ku ich ojcom. Wyrażenie nakłonienie serc w języku greckim apokatastesei kardian zawiera w sobie odcień przywrócenia zerwanych więzi. Jeszcze wyraźniej wskazuje na ten odcień przywracania hebrajski czasownik heshiv w koniugacji hifil, która podkreśla wymiar sprawczy danej czynności. A zatem główną misją Eliasza będzie przywrócenie zniszczonych relacji międzyludzkich, których zerwanie jest najgłębszym i najboleśniejszym owocem grzechów Izraela. Jednocześnie relacja ojciec-syn odnosi się do więzi pomiędzy Bogiem a Jego ludem. W wersecie 17 trzeciego rozdziału Księgi Malachiasza Pan Bóg mówi: a będę dla nich łaskawy, jak jest litościwy ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. Zatem w kontekście ostatnich wersetów Księgi Malachiasza widać wyraźnie, że misją przychodzącego Eliasza będzie przygotowanie serc ludu Bożego do przywrócenia rodzinnej więzi z Bogiem oraz pomiędzy sobą, które zostały zerwane przez grzech. Dopiero w tym kluczu możemy głębiej zrozumieć, na czym polega misja Jana Chrzciciela, który wypełnia proroctwo Malachiasza. Jan woła: nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Głoszona przez Jana nieuchronna bliskość Królestwa Niebieskiego przypomina rychłe nadejście Dnia Pańskiego, który jest dniem sądu. Obrazy tego sprawiedliwego sądu Bożego przepełniają orędzie Chrzciciela. W wersecie 10 mówi: już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Podobny obraz występuje w wersecie 12 w odniesieniu do zapowiadanego przyjścia kogoś mocniejszego niż Jan. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Terminy wiejadło i omłot są dzisiaj mało zrozumiałe, dlatego należy je wyjaśnić. Chodzi tutaj o tradycyjny sposób przesiewania zboża, powszechnie znany w starożytnym Izraelu. Wymłócone ziarno podrzucano do góry na wietrze. Lekkie plewy wywiewał wiatr, natomiast cięższe ziarno spadało na ziemię. Jest to więc obraz oddzielania ludzi złych, porównanych do plew, od ludzi dobrych, porównywanych do ziarna pszenicy. Cóż jednak mają zrobić słuchacze proroka, gdy obciąża ich świadomość grzechów, a zbliża się sprawiedliwy sąd? Jan Chrzciciel nawołuje: nawracajcie się. Grecki termin metanoeite oznacza dosłownie zmieńcie swoje myślenie. W kontekście wspomnianego proroctwa Malachiasza można pogłębić rozumienie tego terminu do przemiany swojego serca, a więc nie tylko myślenia, ale całego człowieka, gdyż termin serce najpełniej wyraża całą osobę. Wyznawanie grzechów podczas chrztu w rzece Jordan jest więc owocem głębokiej przemiany ludzkiego serca, które w obliczu nieuchronnego sądu szczerze żałuje za swoje grzechy i liczy na Boże miłosierdzie. Zupełnie odmienną od tej postawę reprezentuje grupa faryzeuszów i saduceuszów w wersetach 7-9. Jak wynika ze słów Jana Chrzciciela, uważają oni, że uciekną przed Bożą sprawiedliwością ze względu na to, iż nazywają się dziećmi Abrahama. Największy z proroków stanowczo rozwiewa te złudzenia. Nazywa ich obraźliwie plemieniem żmijowym. Przypomina wyraźnie, że liczy się godny owoc nawrócenia. Zatem nawrócenie jest taką wewnętrzną przemianą ludzkiego serca, która przynosi godny owoc, czyli zmianę postępowania. Jeśli zaś nawrócenie jest tylko zewnętrzne, wyrażone jedynie słowem lub gestem i nie przynosi dobrego owocu, wtedy Jan Chrzciciel zapowiada sprawiedliwą karę słowami: takie drzewo zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Warto również zauważyć w wersecie 9 słowa Chrzciciela do grupy faryzeuszów i saduceuszów: nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Powyższa wypowiedź Jana wskazuje na to, że zbawienie nie jest dziedziczne, a zatem nawet poganie mogą zostać zbawieni, jeśli wydadzą godne owoce nawrócenia. Jest to jeden z głównych tematów Ewangelii Mateusza, który pomimo wyraźnego adresata w postaci chrześcijan pochodzenia żydowskiego ogłasza dobrą nowinę wszystkim ludziom, również poganom. W ostatnich wersetach naszego fragmentu Ewangelii, czyli 11 i 12, Jan Chrzciciel zapowiada nadejście kogoś mocniejszego niż on sam. Używa obrazu znanego w starożytności, kiedy mówi: ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. Jakie jest znaczenie tego obrazu? Otóż w relacjach pomiędzy mistrzem a uczniem w szkołach rabinackich uczeń był zobowiązany służyć swemu mistrzowi, ale z wyjątkiem noszenia sandałów. Ta czynność była zarezerwowana tylko niewolnikom i uwłaczała godności ucznia. Zatem Jan Chrzciciel z wielką pokorą ogłasza ogromną dysproporcję pomiędzy sobą a oczekiwanym Mesjaszem. Pomimo tego, że Jan jest największym z proroków, nie jest nawet godny być jego niewolnikiem. Ta dysproporcja pomiędzy Janem a Mesjaszem dotyczy także ich misji, której wyrazem jest chrzest. Najpierw określmy dokładniej, czym jest chrzest Janowy. W starożytnym Izraelu istniała już praktyka chrztu, ale tylko dla prozelitów, którzy poprzez chrzest zostawali włączeni do społeczności żydowskiej. W związku z tym taki chrzest nie mógł być stosowany wobec Żydów, a przecież u Jana chrzcili się przede wszystkim Żydzi, pochodzący, jak pisze święty Mateusz, z Jerozolimy, całej Judei i okolic nad Jordanem w wersecie 5. Czym więc był chrzest Janowy? Był on znakiem dla ochrzczonych, którzy całym sercem przyjęli orędzie Jana, że ich nawrócenie jest autentyczne. Potwierdzeniem tego nawrócenia było publiczne wyznanie grzechów opisane w wersecie 6. Przejmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. W ten sposób chrzest Janowy przygotowuje serce Izraela na przyjście Pana w dniu sądu. Z drugiej strony, ten, który jest zapowiedziany przez Jana, będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Namaszczenie Duchem Świętym oraz ogień symbolizujący władzę przeprowadzania sądu nad światem w imieniu samego Boga są atrybutami Mesjasza, zapowiadanego przez proroków. Na przykład u proroka Malachiasza, rozdział 3, werset 2. Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro. Zatem chrzest Janowy jest chrztem nawrócenia, który przygotowuje Izraela na dzień sądu. Natomiast chrzest nadchodzącego Mesjasza jest już przeprowadzeniem sprawiedliwego sądu autorytetem samego Boga. Podsumowując, głównym przesłaniem rozważanego przez nas fragmentu Ewangelii jest nawrócenie. W tym okresie Adwentu Jan Chrzciciel przypomina nam, że nawrócenie to nie tylko poczucie skruchy i żalu za grzechy. Nawrócenie jest przede wszystkim przemianą serca, radykalnym oderwaniem się od zła i przekierowaniem całego naszego życia w kierunku dobra, a konkretnie uzdrowienia relacji, najpierw z Panem Bogiem, a potem z drugim człowiekiem. Tylko takie owoce nawrócenia sprawią, że będziemy gotowi na powtórne przyjście Pana.
Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, to co niegdyś zostało napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Mówię bowiem, Chrystus stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych Ojcom oraz po to, żeby poganie za okazanie sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano. Dlatego oddawać ci będą cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu.
Wysłuchany przez nas fragment 15 rozdziału listu świętego Pawła do Rzymian należy do drugiej sekcji listu zawierającej upomnienia i zachęty do chrześcijańskiego życia. Apostoł narodów chce w ten sposób umocnić swoich czytelników na drodze wiary. W pierwszym zdaniu, werset 4, święty Paweł troszczy się o podtrzymywanie cnoty nadziei, która jest potrzebna jego adresatom w kontekście różnych prześladowań. Pisze tak. To, co niegdyś zostało napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. Dla świętego Pawła źródłem cierpliwości i pociechy w trudnych momentach życia są pisma Starego Testamentu. stara się w ich świetle odkrywać głębię wydarzeń związanych z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Przykład takiego spojrzenia na Stary Testament zawarty jest w 4 rozdziale tego samego listu, gdzie Paweł odwołuje się do wiary Abrahama jako wzoru wiary chrześcijan. Apostoł pisze, że tę wiarę Abrahama policzono mu za sprawiedliwość, a to, że policzone mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy. Zatem wiara Abrahama w Starym Testamencie stała się zapowiedzią i wzorem wiary chrześcijańskiej, którą głosił Paweł. W podobny sposób ewangelista Mateusz w rozważanym przez nas fragmencie umacnia wiarę swoich adresatów poprzez wskazanie na liczne proroctwa Starego Testamentu. Wypełniają się one w Ewangelii. Również i my sami, kiedy w lekturze biblijnej odkrywamy ścisłe powiązania Starego i Nowego Testamentu, zachwycamy się Bożą opatrznością. Ona w swoich odwiecznych planach wszystko przewiduje i nad wszystkim panuje. W dalszej części listu święty Paweł modli się, aby te wspólne uczucia cierpliwości, pociechy i nadziei stały się powodem jedności wspólnoty w wychwalaniu Boga. Apostoł pragnie, aby zarówno chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, jak i pogańskiego stanowili jedność w okazywanej sobie wzajemnej miłości. Niech w tym okresie Adwentu słowa świętego Pawła będą i dla nas zachętą do troski o naszą osobistą wiarę. Dbajmy o czas przeznaczony na lekturę Pisma Świętego i wzajemną miłość w naszych rodzinach i wspólnotach.
Szukając Słowa Bożego, audycja, kiedy rozważamy Pismo Święte, Słowo Boże na najbliższą niedzielę, 4 grudnia. Naszym gościem jest ksiądz dr Łukasz Darowski, salwatorianin. No właśnie, Słowo Boże nas zawsze zaskakuje, na tym polega jego piękno, jego żywość. Można powiedzieć, że ktoś powie, że czytamy to już po raz któryś w życiu, słuchamy, prawda? Bo są te cykle stałe, niedziel ABC, a jednak za każdym razem to słowo spotyka nas w innym wieku, w innym też poczuciu swojej osoby, pewnie też pewnie na drodze do świętości, bo przecież ufamy, że wszyscy starzejąc się, stajemy się bardziej ludźmi doświadczonymi. Dzisiaj szczególnie, zanim telefony zaprosimy naszych słuchaczy, już zapraszamy, telefony są otwarte, to myślę, to pierwsze czytanie jest takie bardzo, no to proroctwo, prawda, kiedy będzie ten niesamowity pokój i owoc tego pokoju. Jak zawsze, nie wiem, czy ksiądz jako dziecko to wspomina, ale jak się słuchało o tych, prawda, ciele, lew, paść się będą krowa i niedźwiedzica, to zawsze takie trochę baśniowe to takie, prawda, że jak to, przecież to są przeciwstawieństwa. Wiadomo, że lew poluje na młode zwierzęta, na jagnięta i tak dalej. A więc tutaj można powiedzieć, to co baśniowe, realne, dzięki Bożej mocy staje się nierealne, staje się realne, prawdziwe.
Myślę, że Stary Testament jest dlatego tak bardzo ciekawy, że obfituje właśnie w bardzo wiele obrazów. Dzisiaj raczej myślimy bardziej, myślę tak mniej obrazowo, chociaż wiele jest obrazów przecież. Natomiast język Starego Testamentu jest bardzo obrazowy. I właśnie ten fragment z Księgi Izajasza niezwykle mocno działa na naszą wyobraźnię. Pokazuje nam właśnie jakby w konkretach, jak ten pokój będzie wyglądał przez te różne przeciwstawienia, wzięte po prostu z natury. Człowiek wtedy, obcując z naturą, jakoś bardzo mocno był z nią zżyty. Dobrze wiedział, jak te wszystkie relacje w naturze wyglądają. Dlatego prorok Izajasz w taki bardzo obrazowy, konkretny, jasny sposób ukazuje właśnie istotę Bożego pokoju, którego serce każdego człowieka jakoś zawsze tęskni. Nie da się wyrwać tej tęsknoty z ludzkiego serca. Ono zawsze w nas jest i za tym pokojem zawsze tęsknimy.
No i te dwa adwenty, bo tak można powiedzieć, ten adwent pierwszy, który przygotowywał naszych pradziadów, prawda, na przyjście Zbawiciela, i ten adwent teraz obecny, nieustannie trwający, który ciągle żyjemy w tym czasie, oczekujemy na drugie przyjście Chrystusa, chociaż jakoś jako ludzie się go lękamy. Może to nie powinniśmy mieć takiej postawy, ale jednak ona jest, bo te znaki, te niepokoje, nawet Ewangelia nas przestrzega, że szczęśliwi ci, na których to doświadczenie nie spadnie, ale ciągle mamy to poczucie oczekiwania.
Myślę, że bardzo ciekawe jest to, że właśnie w Ewangelii Mateusza Jan Chrzciciel, jakby cały czas podkreślając ten sąd Boży, który ma nastąpić, niejako właśnie zwraca uwagę czytelnika na to powtórne przyjście Pana Jezusa, na sąd ostateczny. Jakby nie widział tego momentu pierwszego przyjścia Pana Jezusa na świat. Oczywiście ono jest, ale mimo wszystko akcent jest położony na tym ostatecznym sądzie, na Dniu Pańskim. I myślę, że szczególnie w naszym życiu być może ten sąd pański jakoś nam ucieka, jest na tyle daleko od nas, że jakby nie zwracamy codzienności na niego uwagi. Ale kiedy popatrzymy w kontekście nieuchronności naszej śmierci, a więc tego momentu, który każdy z nas wie, że nastąpi, nie wiemy nawet kiedy, to jakoś bliżej nam wtedy także zdać sobie sprawę z tego, że jednak musimy być gotowi. Musimy się nawracać i musimy zawsze czuwać nad sobą.
A jeszcze jedno takie spojrzenie, na pewno ksiądz jako biblista, postać Jana Chrzciciela. Też dla nas taka bardzo, w sumie, no nie tajemnicza, ale taka dosyć, widzimy go przynajmniej tak w surowym takim świetle. Mąż Boży, prorok, na pograniczu Starego, Nowego Testamentu wzbudzał pewien taki respekt, był czymś takim niesamowitym. Można powiedzieć dzisiaj, byśmy powiedzieli, no taki jakiś człowiek z ponadnaturalnej sytuacji, prawda? Bo odziany, no dziwnie jak na tamte czasy nawet. Ta szata z sierści wielbłąda, pas. No widzimy go jak w filmie, prawda? Jezus z Nazaretu, czyli jakichś innych. I przychodzili w sadyceusze, faryzeusze ze strachu przed Bogiem, czuli w nim tą Bożą moc, chcieli się oczyścić na wszelki wypadek, jak to się ocenia. Czy chcieli go sprawdzić, kto to jest? Ale wchodzili do tej wody, on ich ten chrzest z wody czynił, oczyszczający.
Myślę, że musimy pamiętać o tym, że prorocy w Starym Testamencie zawsze pojawiali się wtedy, kiedy był jakiś kryzys w narodzie. A kryzys zawsze brał się po prostu z grzechu Izraela. To było stale powtarzane przez każdego z proroków, który przychodził. Właśnie nawoływał lud Izraela do tego, aby się nawrócił, odwrócił się od grzechu i zwrócił swoje oblicze i swoje serce ku prawdziwemu Bogu. Dlatego też Jan Chrzciciel jakby nawiązuje do tej tradycji. On rzeczywiście jest takim prorokiem, który jest surowy, który napomina, który piętnuje grzech, jednocześnie ukazuje drogę wyjścia. I tą drogą wyjścia jest właśnie nawrócenie. I myślę, że faryzeusze i saduceusze, tak jak każdy inny Izraelita w tym czasie, mieli tą świadomość, że są ludźmi grzesznymi, tak jak i dzisiaj każdy ma taką świadomość. Ich problem polegał na tym, że oni jakby sami chcieli wyjść z tego, ukazując, czy wspominając to, że są dziećmi Abrahama. A więc nie potrzebujemy nawrócenia, nie musimy się zmieniać. Wystarczy, że powiemy, jesteśmy dziećmi Abrahama i wtedy Bóg niejako musi nas przyjąć do swojego królestwa. Jan Chrzciciel jednak bardzo jasno zaprzecza takiemu patrzeniu na sprawę i wymaga od nich bardzo konkretnie właśnie nawrócenia serca.
To tak jak gdybyśmy dzisiaj mówili, że jesteśmy ochrzczeni, prawda? Że mamy sakrament chrztu, co tam, po co mi kościół, po co mi dalsze życie sakramentami? Jestem ochrzczony, jestem wszczepiony, prawda, w ten winny krzew, w kościół, który jest ciałem Chrystusa i to mi wystarczy.
No właśnie Jan Chrzciciel też pięknie to zawsze pokazuje, że nie wystarczą ani gesty, ani słowa. Musi być konkret życia, musi być zmiana ludzkiej postawy. I to jest ten dobrym owocem nawrócenia, którego od nas wymaga.
I tu jeszcze jedno mi się nasuwa, już telefony, ale tutaj księże doktorze, chrzest potem Pana Jezusa. Wiemy, że święty Jan miał świadomość, kim jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus też wiedział, że jest Synem Bożym, ale czyni ten chrzest, wchodzi do tej wody, żeby niejako pokazać, że chyba jego droga jest także drogą człowieka, prawda?
Tak, droga Pana Jezusa, jak już widzieliśmy to w innych tekstach biblijnych, jest taką drogą, która Pan Jezus zniża się do poziomu człowieka, aż do tego, że przyjmuje ludzkie ciało. Bóg przychodzi na świat, stając się człowiekiem. Jest to największe uniżenie, jakie można sobie wyobrazić. Kiedy Pan Jezus wchodzi do rzeki Jordan, to tym samym bierze na siebie to, co jest najgorsze w człowieku, a więc jego grzech. Niejako to wszystko, co zostawiali ludzie, chrzcząc się u Jana Chrzciciela w rzece Jordan, zostawiali tam swoje grzechy, które głośno wypowiadali publicznie, za które żałowali. Pan Jezus, wchodząc do rzeki Jordan, nie wyznaje swoich grzechów. To będzie w następnej części Ewangelii według świętego Mateusza, która nie została objęta w naszym rozważaniu. Ale tam Pan Jezus od razu wychodzi z rzeki Jordan. A więc tym samym nie wyznaje grzechów, jest człowiekiem, który jest bez grzechu, ale przejmuje na siebie te wszystkie grzechy, które człowiek pozostawił w rzece i ostatecznie niesie je na Kalwarię. Tam powierza je Bogu w ofierze, którą składa z samego siebie, aby wyjednać nam odkupienie, a więc zerwanie z grzechem, odpuszczenie grzechów. I to jest taki największy dar, który otrzymujemy od Chrystusa. Dar, który nie tylko uwalnia nas od grzechów, ale przede wszystkim otwiera nam bramy nieba. Odtąd stajemy się dziećmi Bożymi, możemy żyć w przyjaźni z Bogiem, nie musimy się już lękać, możemy czuć się chciani i kochani przez Boga.
Oczywiście my zapraszamy też do telefonu, bo ja tak trochę chciałem dopytać się, korzystając z obecności księdza doktora, ale myślę, że dla nas to też jest bardzo ważne sprawy. A telefony zapraszamy 655-2355, 655-2356, dla zagranicy 56-655-2333, 655-2366.
Wciąż
chwili odbieramy telefony, 7 minut już po 19. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy. To prośba o wyciszenie radio. Proszę bardzo.
Prosimy poczekać.
Niestety, może teraz. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam księdza profesora i ojca Janusza. Ja dzwonię z Sokołowa Podlaskiego. Moje imię Bogusław i ja się konkretnie odnalazłem w tym drugim czytaniu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. To, co niegdyś zostało napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. Oczywiście ksiądz profesor wspomniał o nadziei, ale dla mnie prorocze jest Słowo Boże i ono jest fundamentem nie tylko nadziei, ale przede wszystkim wiary i miłości. I wzorem tutaj dla mnie jest właśnie ta postać adwentowa Matki Bożej, która właśnie Słowa Bożego nie tylko słuchała, bo podstawą jest usłyszenie tego słowa, no dla mnie teraz to i odczytanie tego słowa, i odczytuje to aż ten drugi punkt będzie spełniony, że ona jakby się zagnieździ w moim sercu. I dopiero wtedy nic nie kombinuję z tym słowem. Dopiero jak się zagnieździ, zaczynam po prostu starać się go zrozumieć, przychodząc do różnych kontekstów, między innymi historycznego. I wtedy, jeżeli ja go zaczynam rozważać, no to wtedy ono staje się dla mnie prorocze, zaczyna mi wyjaśniać moje sytuacje po prostu życiowe. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Już ksiądz doktor się odniesie do słów.
Bardzo dziękuję, panie Bogusławie, za ten głos. Rzeczywiście Maryja jest takim wzorem adwentowym. Ona jest wzorem na wielu aspektach. Myślę, że jest wzorem przyjmowania słowa, jednocześnie takiej odpowiedzi na to słowo. Wiemy, że odpowiedziała na to słowo swoim fiat, ale także podczas Kany Galilejskiej mówi do sług: czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. A więc łączy słowo, przyjęcie słowa z czynem. I tak jak pan to bardzo ładnie ujął, właśnie to jest tym istotą przyjmowania Słowa Bożego. Nie tylko słuchamy, ale także staramy się wcielać je w życie, staramy się je wypełniać. Myślę, że pan tu też pokazał takie piękne nawiązanie do tradycji Lectio Divina, a więc takiego słuchania słowa, które przenika nasze serce, poprzez które pozwalamy niejako temu słowu w nas działać i pobudzać nas do działania. Także bardzo dziękuję za ten głos. Myślę, że jest bardzo cenny w tej naszej tutaj dyskusji.
Dziękuję bardzo.
Rozważaniu.
Kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa, proszę. Ojca, tutaj strasznie złożony. Ja tak się przysłuchiwałem, prawda? Strasznie złożony i niesamowicie trudny temat, dlatego że tutaj prześwietla się, jakby cała Ewangelia, prawda, się przedstawia. I tutaj mi chodzi głównie o Jana Chrzciciela, prawda? Że Jan Chrzciciel wypowiada takie słowa, że ten, który idzie za mną, był przede mną i większy jest niż ja. I nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów, prawda? I tutaj Jan Chrzciciel wskazuje na to, jak ten prorok Starego Testamentu, nawet więcej niż prorok, prawda, wskazuje na Chrystusa. I tutaj właśnie, żebyśmy dobrze zrozumieli, że Jezus Chrystus poszukuje to, co jest człowieczeństwem, poszukuje to, co jest w osobie Jezusa, i dlatego prawda, są te słowa, że synem moim jestem i jam ci zrodził, czyli jakby Syna Bożego wcielonego, prawda, w osobę człowieczą przez Jezusa Chrystusa, który my nazywamy też Jezusem Chrystusem naszym, prawda? I tutaj, tutaj głębiej można byłoby powiedzieć, że Jezusem Chrystusem naszym, a jednak Chrystusem tym, który nigdy nie miał początku, prawda, i który ma być sędzią, ale też równocześnie miłością dla człowieka. Także trudny temat, trudny do wyjaśnienia, bardzo trudny do wyjaśnienia, ale niemożliwy. Jest to, prawda, światło Boże, które objawia się w Jezusie Chrystusie, w którym my mamy doznawać prawdy i pokoju, w Nim doznajemy prawdy i pokoju, a w prawdzie i pokoju, przede wszystkim w prawdzie poznajemy, w tym Amen, poznajemy, prawda, osobę samego Boga Ojca. Także no jest to światło, które, prawda, przenosi nas do tego, czego tak naprawdę nie znamy, prawda, w czym mamy nadzieję tylko, bo nie do końca znamy osobę Boga Ojca. Także no trudno tutaj powiedzieć, ale jest to naprawdę, dzisiaj mnie zastanowiło to, bo ja wiem, o co chodzi, prawda, ale dziękuję za tą katechezę.
Dziękujemy, panie Dariuszu, wystarczy mało, bo już tak w kółko mówimy pewne prawdy, wystarczy z Bogiem, pozdrawiamy serdecznie. I już odpowiedź naszego gościa.
Bardzo dziękuję też za ten głos, panie Dariuszu. No, zwrócił pan uwagę przede wszystkim na wielkie bogactwo treści w Piśmie Świętym. Rzeczywiście, kiedy rozważamy jakiś fragment Pisma Świętego, to zawsze niejako w jakimkolwiek byśmy byli czasie w naszym życiu, w jakimkolwiek stanie, zawsze coś odnajdziemy dla siebie. Pismo Święte jest na tyle bogate, że nie da się go jakoś od razu w całości wyjaśnić, nawet jakiegoś fragmentu. Ono zawsze w jakiś sposób nas zaskakuje, zawsze potrafimy je nawiązywać do różnych innych treści, które jakby działają w naszym życiu i to rezonuje w naszym sercu w jakiś sposób. Dlatego też tutaj Jan Chrzciciel został przytoczony właśnie jako ten, który z wielką pokorą wskazuje na Chrystusa. Jest tak dlatego, że no Jan Chrzciciel był też mylony z Mesjaszem. Wiemy, że faryzeusze zostali wysłani przez jako delegacja z Jerozolimy, aby zapytać Jana, czy czasem nie jest Mesjaszem. Wobec tego Jan Chrzciciel od samego początku bardzo konsekwentnie, zawsze wskazując na Chrystusa, bardzo mocno podkreśla, że On nie jest Mesjaszem.
Ta odpowiedź jest też taką też no, piękną formą tej pokory takiej prawdziwej, prawda? Szczery. Telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Tak, można.
Można, tylko proszę przyciszyć radio, dobrze, w tym momencie.
Aha, radio teraz.
Tak.
Radio. Halo?
Tak, słuchamy panu.
Ja mówię z Warszawy. Moje pięknie. Imię Helena. Słuchałam tylko tak troszeczkę przy pracy, ale tylko szelest miałam. Więc dla mnie te pierwsze lata, ta historia od narodzenia Pana Jezusa, czy przed narodzeniem Pana Jezusa, co gość, ksiądz, czy misjonarz mówił, to dobre by było w referacie, bo tam mnóstwo osób, mnóstwo przesadziłam, dużo osób, dużo zagadnień, bo przecież to przechodzimy, po prostu rozważając, znaczy przez cały rok, w okresie, zależy, który, jaki okres przechodzimy, i pojawiają te imiona, ale to jest, ja mam właśnie pamięć wzrokową. Jak przeczytam, to bardziej to mi się utrwala. A to było tak bogate, tak obszerne w treść, postaci, osoby znajome, te znaczy z Pisma Świętego, że po prostu ja bym chętnie to widziała w formie takiego...
Ja myślę, że pani Heleno, pani chodzi też o ten rodowód Jezusa, prawda? Rodowód Pana Jezusa, który też jest właśnie pokazany tak pięknie, te pokolenia się uzupełniają i zresztą to jest po tym jest to logiczne wytłumaczenie, bo mamy te 12 pokoleń, prawda, wstępujących i apostołowie, 12 apostołów też również jest pokazywany w ozdobnictwie czy także w teologii też ukazywany.
No myślę, że też rodowód, kiedy jest przedstawiony na samym początku Ewangelii, pokazuje nam jakby główny temat Ewangelii. A tym tematem jest tożsamość Pana Jezusa. Kim On tak naprawdę jest? Wiemy, że w starożytności, myślę, że także i dzisiaj w niektórych częściach świata, tożsamość określa się nie poprzez dowód osobisty, ale właśnie poprzez swój rodowód. Wiemy, kim jesteśmy tylko wtedy, kiedy potrafimy wskazać na naszych przodków i znamy ich historię. I dlatego jest ten rodowód Jezusa tak bardzo ważny. On wskazuje nam niejako na tożsamość Jezusa, kim On tak naprawdę jest.
I też myślę, że pokazana jest ta strona logiczność Pana Boga, prawda? Taka, którą my tylko dotykamy i obserwujemy, nie możemy w nią wejść, ale że tutaj nie jest jakaś baśń, że nie wiadomo ktoś jak się znajduje i pokazuje, prawda? Tylko, że tutaj mówimy, że Jezus Chrystus wszedł w historię człowieka, w ludzkości, dlatego, że miał przodków, że miał konkretny, jak mówimy, tych, którzy go poprzedzali w tej linii ludzkiej oczywiście. To jest też to przepiękny znak tego przymierza. Pan Bóg z człowiekiem tę historię wspólnie realizuje, prawda? Aż do momentu przyjścia na świat Syna Bożego, który został właśnie tutaj z człowieka w Duch Święty, no więc cała historia zbawienia, wcielenie i tak dalej. Więc pokazane jest, że Pan Bóg nie tak traktuje nas tak jakoś czary-mary, nie? Że nagle coś się pojawia, tylko jest to wspólne tkanie tego pięknego gobelinu, można powiedzieć, jak się nazywa historia zbawienia, od raju do Golgoty i dalej.
Myślę, że pięknie tutaj też te słowa z Ewangelii Jana wybrzmiewają, że słowo stało się ciałem i rzeczywiście zamieszkało wśród nas. Nie tylko pozornie, nie tylko na chwilę, ale Pan Bóg wchodzi w naszą historię na zawsze, można powiedzieć. W jednym momencie wchodzi i staje się człowiekiem już na zawsze. No jest to niesamowite. No,
nie ma innej wiary. Księże, ktoś popatrzył nawet na, nie będzie mnie porównywać, ale tam nie ma coś, że ktoś nagle ma jakieś widzenie, coś opowiada, bo mu się coś objawiło. Nie. Tu jest konkretna osoba narodzony z niewiasty, pod prawem, pod konkretnym Cezarem, konkretnej szerokości geograficznej. Możemy naprawdę linijką, prawda, wszystko zmierzyć i lunet, i lupą, prawda? Ale z drugiej strony zostaje też tajemnica. Mówimy tajemnica odkupienia. To, co rozważamy, medytujemy, ale dowiemy się tam do końca, dlaczego i w jaki sposób to się wszystko dopełniło.
No też apostołowie poznawali przede wszystkim człowieczeństwo Pana Jezusa. Znali Go po prostu jako człowieka. Musieli odkrywać Jego bóstwo. Może dzisiaj troszkę inaczej, dlatego że Pana Jezusa już nie widzimy zwykłymi oczami, raczej tylko oczami wiary.
Ale jakie było wspaniałe to człowieczeństwo, że ich zachwyciło, prawda? Bo te powołania to przecież nie widzieli, prawda, światło z nieba, tylko widzieli mistrza, rabiego. I idziemy za tobą, zostawiali sieci i szli za nim.
Ale pomimo wszystko był to jednak pewien proces. Oni odkrywali cały czas, tak, aż do momentu zmartwychwstania. Dopiero po zmartwychwstaniu tak naprawdę dotarło do nich, kim jest rzeczywiście Pan Jezus.
Tak, oczy się otwarły. Mamy telefon jeszcze, bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Mówi Ewelina z Wrocławia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałabym tak króciutko. Otóż przed Wigilią, przed świętami Bożego Narodzenia, jeśli czytamy Pismo Święte, to tak nasunęła mi się taka myśl, że po prostu jesteśmy w drodze cały czas, tak jak powiedział ojciec, przed tajemnicą, bo nie znamy jej. Natomiast idziemy i walczymy. Każdy człowiek walczy o swoje człowieczeństwo. I jest to całe Pismo Święte, naprawdę nie tylko niektóre fragmenty, ale tak chciałabym ująć to całościowo. Jest to zaproszenie każdego człowieka do człowieczeństwa. I szczególnie teraz, w okresie adwentowym, chciałabym, ażeby tak króciutko ksiądz profesor się odniósł. Otóż nie tylko rzeczy z marketów, prezenty i tak dalej. Jest taka tradycja wolnego krzesła. Nie chcę puste krzesła przy stole wigilijnym, nie będą puste. Niech to nie będą tylko slogany. Pochylmy się nad bezdomnymi Polakami, którzy chodzą i szukają jedzenia w śmietnikach. Nie udawajmy, że ich nie widzimy. Nie udawajmy, że nie widzimy bezdomnych psów, kotów. Bardzo, bardzo proszę o króciutkie odniesienie się księdza profesora.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję za ten głos, pani Ewelino. No myślę, że są to, można powiedzieć w skrócie, konkretne owoce nawrócenia, do których zaprasza nas Jan Chrzciciel. Kiedy mówi nawracajcie się, nie tylko chodzi o gesty właśnie i słowa, ale przede wszystkim uczynki, a więc zmiana naszych postaw. I możemy tutaj po prostu popatrzeć na nasze życie, na nasze rodziny, wspólnoty i zobaczyć, w jakich miejscach powinniśmy coś zmienić. Żeby ten Adwent nie był tylko takim czasem, kiedy właśnie słuchamy Słowa Bożego, jakoś rozważamy je, ale potem nic z tego nie wynika. Niech ten Adwent będzie takim czasem, kiedy coś jednak w naszym życiu się zmieni. Jakaś konkretna rzecz, jakieś konkretne postanowienie, żeby ona pomagała nam rzeczywiście zmieniać to nasze serce, aby to nie było tylko na zasadzie właśnie gestów i słów, ale żeby to nawrócenie było prawdziwe i przynosiło konkretne owoce.
I ciągle zapraszamy właśnie do tego, by czytać Słowo Boże. Może też się dać zaprosić do komentarzy dobrych, bo nieraz mówimy, że coś tam nie rozumie, szczególnie kiedy bierzemy się za lekturę Starego Testamentu, to ten klucz jakiś komentatorski jest potrzebny, prawda? Czytajmy Biblię, to rozszerza naszą na pewno wiarę, wyobraźnię, tą taką teologiczną, myślową. Słowo podsumowania już naszej audycji. A więc idziemy na najbliższą niedzielę Adwentu, by dowiedzieć się więcej o naszej wierze, prawda, oczekiwaniu.
No, takie podsumowanie myślę, że za świętym Janem Chrzcicielem trzeba podkreślić jednak to słowo nawrócenie. Nawrócenie, które jest przemianą naszego serca, przemianą całego naszego życia. To, co widzimy u różnych świętych, którzy w pewnym momencie swojego życia, czasem życia, które było, można powiedzieć, złe, byli czasem rozbójnikami, różnymi grzesznikami, ale jednak w pewnym momencie odwrócili się od swoich grzechów i zwrócili swoją uwagę, swoje serce ku Bogu. I wtedy od tego momentu nawrócenia całe życie ich się zmieniło. Zaczynają żyć inaczej, zaczynają czynić dobro, zaczynają szukać woli Bożej w swoim życiu i ją po prostu konkretnie realizować. I myślę, że to jest takim najcenniejszym podsumowaniem, jakie można zrobić właśnie w kontekście dzisiejszej Ewangelii, w której święty Jan Chrzciciel tak mocno nawołuje nas, abyśmy się nawracali, bo Królestwo Niebieskie jest blisko.
Dziękujemy bardzo księdzu doktorowi. Ja przypomnę, dzisiejszym naszym gościem był ksiądz doktor Łukasz Darowski, salwatorianin. Pozdrawiamy księży salwatorianów, całe zgromadzenie.
Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam ojca, także moich współbraci, moich nowicjuszy, bo jestem też magistrem nowicjatu. I dziękuję za uwagę wszystkich słuchaczy.
Bóg zapłać, dziękujemy i żegnamy się już.
Oblicze swe nad Tobą i niech miłości w Ci będzie. Niech Ci błogosławi Pan, niechaj Cię strzeże. Niech obróci twarz swoją ku Tobie. Tobie i niech da Ci swój pokój.
niech Ci błogosławi Pan.